Ja nie wiem, co było na samym końcu. Zaraz się pewnie dowiemy od Mariusza, czy to był trzask płomieni serca Beaty Kozidrak, która wykonała utwór Gambit. Zresztą można powiedzieć z dużą pewnością, że jest to Gambit Królowej. Ja już po części przedstawiłam Mariusza Obijalskiego wam w poprzednim wejściu, ale tylko przypomnę, że Mariusz jest pianistą jazzowym, kompozytorem, aranżerem, producentem, absolwentem Wydziału Jazzu w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu jazzowego i przyszła pora, żeby powiedzieć dzień dobry, cześć Mariusz.
Cześć, witam wszystkich.
Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie, zwłaszcza, że pierwszy raz gościmy cię na antenie OFF Radia Kraków, dlatego obowiązkowo zaczniemy od takiego klasycznego dziennikarskiego pytania. Zazwyczaj wywiady rozpoczynają się od pytania, jak to się zaczęło, a kończą się, jak to będzie, więc my też pójdziemy tym tropem. Miałam okazję posłuchać jednej rozmowy z tobą, rozmowy, w której wspominasz postać Joszka Bajczewicza, który jest twoim wujkiem, wujkiem przy okazji również Chorwatem. I bardzo mnie ta postać zaciekawiła, dlatego że wspomniałeś tam, że był on wielką dla ciebie inspiracją do dążenia właśnie muzyczną drogą. Kim jest twój wujek?
Tak, Joszko Bawczewicz, moja ciocia, siostra mojej mamy wyszła za Chorwata, to była jakaś taka ciekawa historia, gdzie pojechała krzewić polską kulturę jeszcze za komuny do bratniego kraju. I tam im się rozchorował pianista z zespołu, no i musieli wziąć kogoś na zastępstwo lokalnego. No i przyszedł właśnie Joszko. No i się sobie zakochali i tak to się tam rodzinne losy potoczyły. Ale tak, Joszko zawsze był dla mnie chyba taką największą identyfikacją psychologiczną. Bo no, wydaje mi się, że też właśnie dlatego zdecydowałem się na grę na fortepianie w życiu, a to dlatego, że mocno mi imponował też jako człowiek, bo zawsze był taki opanowany, zdystansowany, bardzo mądry, szeroko patrzący na świat, a przy okazji bardzo taki otwarty też na nas, na młodzież. Nie miał kija w tyłku, tylko po prostu bawił się z nami, uczył się z nami języka te tam ponad 30 lat temu. Także no, był mi po prostu bliskim człowiekiem, a że doświadczył piekła konfliktu na Bałkanach i kiedy się tam społeczeństwo spolaryzowało i mocno zradykalizowało, on jakby spojrzał na tę rzecz szerzej. I jakoś tak wydaje mi się, że wyszedł z ogromną mądrością i opanowaniem z tego wszystkiego i to mi zawsze imponowało. No i przede wszystkim też no, grał na fortepianie, tak? To było coś niesamowitego dla mnie jako dla dzieciaka. Widzieć, jak ktoś improwizuje, jak ktoś swinguje, jak nadaje jakby muzyce taki rytm, że nie można usiedzieć w miejscu, tylko cały czas to wzbudza jakiś taki ruch. Tego potem zawsze szukałem w muzyce. Tego bujania.
Ale z drugiej strony nie od razu fortepian był ci pisany, bo wspominasz również, że skrzypce, które z taką pewną dezaprobatą zostały wyrażone, przydarzyły ci się przez kilka pierwszych lat edukacji muzycznej. Jak wspominasz te lata ćwiczenia na skrzypcach?
No, nie najlepiej, to. Moja mama jest skrzypaczką, nauczycielką skrzypiec, a że zawsze należałem do tych zdolnych, ale leniwych, dała mnie na skrzypce po prostu, chcąc też chyba zadośćuczynić swoim jakby gdzieś tam może aspiracjom solistycznym, ciężko powiedzieć. W każdym razie, no to nie był mój instrument zupełnie. Miałem wręcz tak, że w pewnym momencie miałem jakieś takie objawy bardzo dziwne i wyczytałem potem w internecie, że ludzie to miewają w ogóle, że ćwicząc na skrzypcach swędzą ich nogi.
To o, ale bardzo dziwne. Jest jakoś nie, to racjonalnie udokument, w sensie racjonalnie wytłumaczone, dlaczego tak jest?
Myślę, że to jest jakieś, że to psychosomatyczne jednak, wydaje mi się, ale ale tak, no nie był to mój instrument, nie było to moje brzmienie. No i tak, a potem do szkoły średniej chciałem pójść już na fortepian, no ale ówczesny pan dyrektor się nie zgodził szkoły, powiedział, że ze mnie nigdy nie będzie pianisty i co najwyżej mogę iść na kontrabas, bo na kontrabasie to nie trzeba tak dużo ćwiczyć, a ja to jestem leniwy. I tak to się jakby wydarzyło, że wylądowałem na kontrabasie, ale ten fortepian zawsze gdzieś tam, podobno od 4-5 roku życia już mówiłem, że chcę być pianistą. Tylko, że jakby, no też były takie czasy, że nie do końca się uwzględniało wolę dziecka wtedy, nie?
Oj, zdecydowanie. Czyli tak ogólnie, no bo na razie taka impresja na temat edukacji, powiedzmy średnio, nie chcę powiedzieć, że horror, ale masz do tego taki dość sceptyczny dzisiaj stosunek. Ja osobiście do swojej szkoły, każdej, którą mam za sobą oprócz studia, mam taki stosunek, że gdybym mogła tego uniknąć, to wolałabym uniknąć.
No niestety trochę tak, bo system szkolnictwa jakoś tak jest trochę archaiczny, wydaje mi się, że jakby nie uderza w potrzeby dziecka, które są gdzieś tam, jednak dziecko chce się bawić tą muzyką, chce tworzyć, a tutaj trochę była fabryka czytaczy nut. I to wydaje mi się, że trochę mija się z celem, bo takie prawdziwe zrozumienie muzyki pojawia się w momencie, kiedy człowiek zaczyna, mówię o tym takim, tej materii jakby teorii muzyki troszkę, jak zaczyna obcować z harmonią, jak zaczyna próbować łączyć ze sobą akordy, jak zaczyna próbować komponować, to wtedy otwierają się zupełnie inne drzwi przed nim i wydaje mi się, że dopiero to daje takie głębokie i szczere doznania. No ale jakby to już z punktu widzenia dorosłego człowieka, natomiast dziecko wydaje mi się, że się przede wszystkim chce bawić. Bawić i cieszyć muzykowaniem, a tutaj często się wiązało to po prostu z jakimś horrorem, tak, że się i te egzaminy, że się nie można było pomylić, ta komisja zblazowana, która siedziała po prostu za tym stołem i oceniała każdą pomyłkę, to trochę jest, nie wiem, wydaje mi się, że to jest pod prąd. No.
Zaczęliśmy w takim razie z dość sceptycznego poziomu naszą rozmowę.
Troszkę tak.
Ale dobra, to już poszukajmy jakiegoś może jednego pozytywu jednak z tego twojego momentu spotkania ze skrzypcami.
To znaczy tak, na pewno to mi bardzo pomogło w życiu jakby aranżera. Dlatego, że dzisiaj, a piszę sporo na kwartety smyczkowe, czy na jakieś tam orkiestry, czasami mi się zdarza i wtedy wyobrażam sobie, jakbym grał. Znam techniki wykonawcze takie, w zasadzie no nie są one tajemnicą, tak, ale jak jakieś granie drzewcem od smyczka, a nie włosiem, granie przy podstawku, one się w ogóle mają swoje jakieś takie śmieszne nazwy, Conlenio czy Sul Ponticello, ale znam te rzeczy, wyobrażam sobie, jakbym grał i to mi na pewno pomaga budować ciekawsze frazy w aranżacjach, więc to na pewno jest spoko. A potem już tak naprawdę po maturze trafiłem na fortepian do wspaniałego profesora, do Michała Tokaja, który otworzył mi ogromne jakby jakieś wiele drzwi różnych. Niesamowite były te lekcje z nim. Co prawda trochę jakby po jednych zajęciach miałem pół roku roboty, ale i wymagało to wielkiej samodyscypliny, żeby to uciągnąć. Natomiast człowiek z ogromną wiedzą, bardzo otwarty też muzycznie, nie był taki, nie był skostniały stylistycznie, nie kazał mi grać mainstreamowego jazzu, tylko jak zapytałem go o jakieś popowe rozwiązania, czy gospelowe, to chętnie się tym ze mną dzielił i wydaje mi się, że też w pewnym sensie się przyczynił do tego, że ja się tak otworzyłem na inne gatunki, tak mi się wydaje.
A czy miałeś wtedy takie poczucie, że oto po kilku latach dobrych poszukiwań, choć pewnie refleksja poszukiwania nie była wtedy obecna, ale że trafiłeś na swój instrument, na instrument, który najwięcej z jednej strony może ci dać, ale też może z ciebie wyciągnąć.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Zawsze chciałem grać na tym fortepianie i tak, to jest mój instrument, chociaż teraz już jakby punkt ciężkości się trochę przeniósł na jakby produkcję i kompozycję. Widzę, że to mi najbardziej ułatwiło, w sensie ten ogląd taki, że myślę klawiaturą, jak coś piszę. Że to mam te wizualizacje taką po prostu, która mi pomaga się odnaleźć w materii harmonicznej. Natomiast dzisiaj nie wiem, czy bym powiedział, że mam jakiś swój instrument, bo gram w sumie na wielu, też trochę produkcja muzyczna wymogła ode mnie na przykład granie na gitarze, więc od paru miesięcy po prostu siedzę, nagrywam, ćwiczę i jakby trochę jestem samoukiem na gitarze. No, ta na przykład basówka, no to trochę tak dosyć płynnie ten kontrabas przeszedł. Trochę się nauczyłem grać na bębnach, nawet miałem jakieś swoje epizody takie, że na jakąś płytę Piotra Bukartyka nagrałem bębny, żeby było śmieszniej. Także jakieś... No dużo instrumentów. Grałem też na harmonice ustnej, nawet jakieś dwa konkursy ogólnopolskie wygrałem na tym instrumencie, więc mam... no jestem multiinstrumentalistą i dzisiaj wiem, że to mi się bardzo przydaje i ciężko by mi było powiedzieć, który instrument jest taki mój najbardziej. No. Uważam, że fajnie jest znać te materie różnych instrumentów, bo to pomaga po prostu w tym, co robię.
Mariusz, z jednej strony jest jazz i jest ta solidna edukacja muzyczna, ale wspomniałeś już, że nawet kiedy trafiłeś na swój instrument, czyli na fortepian, to szukałeś innych niż klasyczne rozwiązań grania na tym instrumencie. Zastanawiam się, no bo z drugiej strony jest też ta piosenka rozrywkowa, tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, bo jednak ty często towarzyszysz innym muzykom ze sceny rozrywkowej, ale alternatywnej jednocześnie. I zastanawiam się, czy tak sobie wyobrażałeś swoją ścieżkę, czy chciałeś, czy zawsze dążyłeś do tego, żeby podejmować właśnie współpracę na tym bardziej, nazwijmy to w ten sposób, mainstreamowym polu?
Chyba tak. Mnie zawsze kręciły piosenki, ogólnie rzecz biorąc. A z drugiej strony jazz i pop to się tak nie do końca wyklucza dla mnie, bo ja wiem, że tutaj puryści sobie rwą włosy z głowy, ale dla mnie jazz jest językiem harmonii i relacji między dźwiękami. I teraz dzięki niemu ja zrozumiałem, co to jest harmonia, co to jakby, jak się buduje akordy, jak się je ze sobą łączy. I jakby to powiedzieć, no jest dla mnie językiem, natomiast treść wypowiedzi już zależy od intencji tego, co chce się przekazać, a jakby to nie znaczy, że po polsku musimy mówić o jednej rzeczy, a po angielsku o innej. No jakby możemy mówić w tym samym języku o tak wielu rzeczach, że dla mnie jazz był jakimś tam takim środkiem, powiedzmy, do zrozumienia muzyki bardziej. A jakby też historycznie, na przykład Dixieland czy New Orleans i te orkiestry jazzowe jakby spełniały rolę dzisiejszych DJ-ów, tak? To było tamtejsze disco trochę na imprezę. Więc to nie do końca tak jest, że to jest strasznie daleko. No. Cała dzisiejsza muzyka rozrywkowa się wywodzi z jazzu i bluesa, więc te korzenie dobrze jest znać. Mi na pewno to pomaga w tym, co robię, bo z jednej strony jakby rozumiem muzykę z punktu widzenia teorii, i to jakby mi pomaga w aranżacji na pewno. Natomiast to, czego musiałem się nauczyć w toku tego, co robię, to na pewno takie uwrażliwienie na brzmienie, praca z samplami. Jakby doszło do tego, że ja w tej chwili nie mam jakieś swoje już ulubione naciągi na bębny, czy ulubiony piec do gitary i nie wiem, model basówki, tak? Także to są takie rzeczy, których nie uczą w szkole, natomiast jedno z drugim, tak mi się wydaje, daje mi to takie szersze spektrum możliwości działania, tak? Oprócz tego, że jakby wyprodukuję coś i dobiorę brzmienia, to mogę też napisać do tej piosenki kwartet smyczkowy i dzięki temu mam szersze pole działania.
To może obalimy w takim razie jeszcze jeden stereotyp teraz, bo mam takie wrażenie, że muzycy, choć jest to oczywiście bardzo ogólne, to są takie stworzenia bardzo indywidualistyczne. I teraz pytanie, w jaki sposób wypracować w sobie, no chyba, że ktoś to ma od razu, podejście kompromisowe do współpracy, no bo zazwyczaj, kiedy, tak sobie to wyobrażam, kiedy jesteś producentem, to oczywiście masz bardzo dużo do powiedzenia w tej kwestii, ale współpraca to jest narzędzie komunikacji niezbędne. Czy ty jesteś skory do kompromisów w muzyce?
Wiesz co, przede wszystkim to ja bardzo lubię słuchać innych w tej kwestii muzycznej, bo tu mam sporo pokory i lubię korzystać z pomysłów i staram się wzmacniać te pomysły innych ludzi. Bardzo mi to zawsze procentuje, także jeżeli ktoś czuje, że ma wsparcie, to często otwiera się dużo bardziej i daje z siebie najlepsze rzeczy. Natomiast jak go się tak stłamsi i jakby jakoś tak despotycznie do tego podejdzie, to zamyka całą pracę. A jeśli chodzi o te kompromisy, to nie lubię iść na kompromis, jeśli to zaniża moje standardy. To na pewno.
A zdarzają się takie momenty w twojej pracy, że zamach na twoje standardy następuje?
No, czasami to się zdarza. Czasami to się zdarza. Ktoś chce coś zrobić, co jest nie do końca, wydaje mi się, smaczne i tak dalej. Natomiast muzyka jest tak subiektywną materią. Każdy z nas to słyszy inaczej i inaczej czuje, że to są delikatne kwestie. Mm-hmm. Wydaje mi się, że kompromis jest rzeczą nieuniknioną tutaj.
To jest zadziwiające, bo w ogóle dokładnie taką, chociaż się nie znaliśmy wcześniej, miałam takie wrażenie po wysłuchaniu numeru Gambit Beaty Kozidrak. Miałam takie wrażenie, że ten numer ma w sobie niesamowitą dozę nowoczesności, ale ma też tak wielkie, empatyczne podejście do artystki, do jej dorobku, do jej takich highlightów, do najbardziej docenianych cech muzycznych. Jak wyglądała ta współpraca z Beatą? Bo ty jesteś współproducentem Gambitu, więc też miałeś tutaj dużo do powiedzenia.
Tak, no w ogóle pierwszy raz zetknąłem się z Beatą przy produkcji piosenki związanej z projektem Albo Inaczej. Mm-hmm. I to było tak, że ja mieszkam w budynku bez windy i ona wdrapała się do mnie na piąte piętro w 11-centymetrowych szpilkach. Okrzaniła mnie, dlaczego tak wysoko mieszkam. Ja skomplementowałem jej buty i od razu się polubiliśmy. I taki był początek i zrobiliśmy w ogóle fajną piosenkę i Beata nabrała do mnie na tyle dużo zaufania, że zaproponowała mi produkcję jej nowej płyty, a w owym czasie wszystkie swoje poczynania muzyczne kierowałem przez studio Arka Kopery i w tym wypadku zaprosiłem go do współpracy nad tym materiałem też. I co? No tu, jeśli chodzi o tą współpracę z Beatą, to zazwyczaj wygląda to w taki sposób, że przygotowujemy coś w rodzaju, nie wiem, aranżacji, zalążka, jakiejś formy bez wokalu i konkretnych linii melodycznych, a Beata jakby jak jej się to spodoba, gdzieś tam ją ruszy, to sypie pomysłami na zwrotki, refreny i byłoby głupotą tego nie wzmacniać, nie wydobywać, bo to są świetne pomysły. Natomiast koniec końców wspólnie sobie śpiewamy, nagrywamy, wybieramy coś, co nas najbardziej porusza i najbardziej cieszy i z tego powstają piosenki. No.
Ja mam wrażenie w ogóle, znaczy w ogóle mam takie wrażenie ogólne na temat Beaty, której jestem dużą fanką, ale także po przeczytaniu jej autobiografii Gorąca krew, że to jest taka dość zdecydowana i stanowcza osoba. I teraz mam takie pytanie, czy również we współpracy z nią czuć jest tą muzyczną stanowczość, artystyczną stanowczość?
W pewnym sensie tak, ale Beata muzycznie jest bardzo pokorna też. Słucha, podąża, jakby potrafi przyjąć krytykę. No, wydaje mi się, że jest po pierwsze profesjonalistką w pełnym tego słowa znaczeniu i też no, świetnym muzykiem, bo nigdy jakoś tutaj na tym gdzieś nie było problemów. Zawsze to się gdzieś tam udawało i była trochę wyzwaniem, ale jako osoba pełna energii, pasji i z ogromnym doświadczeniem i jako materiał muzyczny też, w sensie takim, że chcemy, żeby to brzmiało nowocześnie, a jednak nawiązywało muzycznie do jej lat młodości.
Ty jesteś, Mariuszu, zaangażowany w masę różnych projektów, litania, w sensie oczywiście pozytywnym, artystów, z którymi współpracowałeś, współpracujesz, jest bardzo długa. Ja sobie ją pozwoliłam tak mniej więcej, pewnie o czymś zapomniałam, ale wymienić przed naszą rozmową. I w tym całym jeszcze gronie tych wszystkich projektów jest także miejsce na teatr. Jak znalazłeś się w teatrze?
Pierwszy raz to zaproponował mi współpracę przy musicalu Marcin Januszkiewicz. To było parę lat temu. Napisaliśmy musical Liże Twoje Serce dla Teatru Kapitol. I potem długo, długo nic się nie wydarzało w zasadzie. I któregoś dnia była jakaś taka zabawna historia, dosyć tam nieprzyjemna dla teatru, ale coś mi się wysypał kompozytor jakiegoś musicalu. I to był Blaszany Bębenek Wojtka Kościelniaka. I jakoś na gwałt potrzebowali coś, kogoś gdzieś znaleźć. I gdy kierownik muzyczny z Kapitolu we Wrocławiu zadzwonił do mnie i mi powiedział, że jest taka sytuacja, że może bym spróbował napisać piosenkę tutaj do tej nowej produkcji. Natomiast nie powiedział mi do końca, nawet się wręcz nie zająknął, że to jest konkurs, tak? Że jakby skierowali to pytanie do kilku kompozytorów i prośbę o napisanie tej samej piosenki. No i ja trochę nie miałem czasu, a to w ogóle było na następny dzień, na rano trzeba było zrobić. No to było parę godzin raptem. No ale pomyślałem sobie, że dlaczego by nie? No spróbowałem, napisałem, wysłałem i następnego dnia rano dostałem odpowiedź, że w zasadzie, że jest super, a połączoną z pytaniem, czy bym nie chciał całego musicalu napisać. No i tak to się zaczęło w zasadzie i od tamtej pory z Wojtkiem Kościelniakiem zrobiliśmy już wiele rzeczy w różnych teatrach i ja sobie bardzo cenię tę współpracę i bardzo sobie cenię w ogóle pracę w teatrze, bo tak jak muzyka mainstreamowa, powiedzmy, narzuca jakieś ramy takie. Znaczy teatr też narzuca ramy, ale to są zupełnie inne ramy. W teatrze jest dużo więcej pracy jakimś klimatem. Na więcej można sobie pozwolić takich alternatywnych rozwiązań, trudnych harmonii, takich rzeczy, które zupełnie nie przechodzą w piosenkach. No, tyle.
A powiedziałeś o tym, że miałeś kilka godzin na napisanie tego konkursowego, o czym nie wiedziałeś, utworu. Czy tobie się lepiej pracuje właśnie pod, wiesz, presją tak zwanego deadline'u, że dajesz sobie, albo sam sobie ten deadline też możesz rzeczywiście ustalić, że masz na przykład 10 godzin na skomponowanie tego, tego i tego? Czy raczej jesteś taką osobą, która, wiesz, ma rozgrzebane 1000 projektów i za zadanie drążyć i dokręcać i ulepszać cały czas?
Lubię deadline'y. Mm. Lubię deadline'y, one jakoś tak mi porządkują te sytuacje. A, no a jeszcze z tym blaszanym bębenkiem, to była jeszcze ciekawsza sytuacja, bo ja miałem 3 tygodnie na napisanie całego musicalu. Mm-hmm. No to jest bardzo mało czasu. Więc tak, no ale się udało jakoś tak. Ale tak, lubię deadline, to mi określa rzecz w czasie i to pomaga mi się zorganizować.
A gdyby tak potraktować muzykę jako jedną całość, bo o muzyce w ogóle jest dzisiaj nasza rozmowa jako o całości, ale dać tobie do wyboru tylko jedną funkcję, co wybrałbyś, czym byś się zajmował?
Komponowanie.
Jakby zdecydowanie, bez namysłu.
Bez cienia wątpliwości, mhm. Tak, bo jakby to są bardzo przyjemne rzeczy, jak się na przykład gra na scenie, wykonuje, czy produkuje, czy aranżuje, to są jakby, no jakby po to też trochę wybrałem to jako swój zawód i sposób na życie, bo to mi po prostu sprawia radość, to jest moja pasja. Natomiast w momencie, kiedy się coś napisze na jakiś większy skład, i człowiek poświęci tygodnie i długie godziny na to, żeby przy tym komputerku wklepać każdą nutkę i stworzyć tę partyturę dużą i tak się zastanowi nad każdym dźwiękiem. Potem ten materiał idzie do ludzi, do muzyków i ten pierwszy moment, jak się dostaje zwrot jako widz tego, co się napisało, to są największe emocje dla mnie. To jest największa radość, więc wydaje mi się, że jeżeli miałbym wybrać tylko jedną formę obcowania z muzyką, no to byłaby to kompozycja właśnie.
Nie masz takiego poczucia jako i kompozytor, ale też w pewnym sensie podejrzewam, że producent, że inaczej zadam pytanie, bo nie chodzi o to, czy masz takie poczucie, tylko czy czujesz się w tym poczuciu komfortowo, w poczuciu takiego zostania trochę w cieniu artysty.
Bycie w cieniu mi w zasadzie nie przeszkadza i nawet lubię rolę szarej eminencji.
Pociągającej za sznurki.
Nigdy też nie miałem parcia na szkło. Natomiast zdarzyło się parę takich rzeczy, gdzie no gdzieś tam taka trochę gorycz, bo miewałem na przykład przy projekcie albo inaczej takie sytuacje, gdzie powiedzmy demówka, którą zrobiłem danej piosenki, no było w niej wszystko, tak? Była cała aranżacja, ja już tam powiedzmy przykładowo zaśpiewałem też konkretną linię melodyczną i tak dalej. W zasadzie zrobiłem wszystko, potem ktoś przychodził, nagrywał tylko wokal do tego i w momencie, kiedy to się pojawiało, nie wiem, na jakiś tam, na YouTube, to w komentarzach było, że ale piękna aranżacja i tu podało nazwisko wokalisty, mm-hmm. Tak? Że jakby w świadomości ludzi to wokalista gdzieś tam tworzy aranżację, czy produkuje te piosenki, to się chyba troszkę zmienia teraz, ale no to były dla mnie takie trudniejsze momenty, że wiedziałem, że to jest po prostu moja robota w 100%, a jakby do świadomości ludzi to nie do końca tak było, no to nie są, powiedzmy, przyjemne momenty. Natomiast sama rola producenta i jakby nie wychodzenie tutaj na front mi odpowiada. Ja nie mam takiej konstrukcji psychicznej, żeby być frontmanem i gwiazdą, dlatego ta rola mi odpowiada.
Przypomniała mi się moja mama, która często słuchając piosenek, które się jej podobają, zadaje takie pytanie podniosłe, no ciekawe, czy sama to napisała. I to jest takie faktycznie tutaj, mama drąży temat i szuka, kto jest autorem, ale ja też mam takie wrażenie, że chyba trochę się zmienia świadomość odbiorców, publiczności na temat tego, że istnieje ktoś taki właśnie jak producent, który często ma tą kropkę nad i w rękawie i to on ją stawia. Myślę, że w jakiś sposób być może media społecznościowe mają tutaj na to wpływ, ale także zauważyłam, że w okresie ostatniego roku, w czasie pandemii, wielu artystów, którzy na co dzień zajmowali się kuratelowaniem swojej własnej karierze, zajęło się produkowaniem po prostu w swoich studiach dla innych artystów, aranżowaniem, produkowaniem. I oni chyba w nawyku mają również takie dzielenie się ostatecznymi wynikami swojej pracy w studiu. Czy ty posiadasz takie wrażenie, że właśnie ta rola producenta gdzieś tam zostaje troszkę bardziej zauważana? Bo to nie, chyba nawet nie chodzi o to, żeby mieć parcie na szkło, tylko po prostu, żeby nie czytać takich komentarzy, że nie przypisywać swojej pracy innym osobom. O.
Wydaje mi się, że tak, że jest taka tendencja. To też widać chociażby w tym, jak są teraz utwory nazywane. Bardzo często pojawia się po artyście i tytule w nawiasie produkcja ktoś tam.
Tak, tak.
Że, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobrą tendencją, że jednak fajnie by było, gdyby w świadomości ludzi się gdzieś tam to pojawiało, że jest ktoś taki jak producent, że to są ludzie odpowiedzialni za brzmienie tego utworu, często też za kompozycję, za pomysł często na ten utwór i że jakby no to jest bardzo ważna rola, tak? W muzyce, zwłaszcza dzisiaj, gdzie to głównie powstaje na komputerach jednak.
No właśnie, ja mam takie też spostrzeżenie, że często o producentach mówią się, że są to osoby, które współpracują z artystami. Tymczasem przecież oni również należą do grona artystów. Myślę, że tutaj tym magicznym punktem przejścia z producenta do artysty jest być może narzędzie pracy, jakim pozostaje komputer, który być może osobom niektórym cały czas wydaje się narzędziem niemuzycznym, co jest oczywiście myśleniem błędnym. Mariuszu, ostatnie pytanie po tej małej mojej małej jednej z wielu dygresji dzisiaj. Będziemy klamrować tą naszą rozmowę. Pytanie otwierające było o wujka Chorwata, pytanie zamykające o wujka nie będzie, ale będzie o twoją przyszłość, o to, co będziesz robił, co przyniesie dla ciebie, tobie rok 2021.
Trochę się boję przepowiadać przyszłość.
Ale jakieś pewniaki takie, które masz, które wiesz, no, żeby nie zapeszać też.
Chciałbym, żeby przyniósł nam wszystkim wytchnienie od tej pandemii, to przede wszystkim, żeby ruszyły koncerty, ruszyły teatry, żeby się trochę ta psychoza w ogóle cofnęła też, strachu wszechobecnego, a jeśli chodzi o moje, no to mam jakby mój solowy projekt robię, to jest jedna rzecz taka, ale tu nie mam zupełnie ciśnienia czasowego, będę sobie to powoli gdzieś tam dłubał. Natomiast będziemy kończyć z Beatą płytę. Pojawią się jakieś nowe rzeczy z Wojtkiem Kościelniakiem. Będę miał też jakiś swój producencki udział na nowej płycie Patrycji Markowskiej. I co tam dalej? No wychodzą takie rzeczy jak solowy projekt Kuby Kowalca, płyta Happy Set, którą wspólnie z Arkiem Koperą też produkowaliśmy. No będzie parę premier niebawem w tym roku i zobaczymy, co się z tego urodzi. Może coś pogramy, a może wpadną jakieś nowe rzeczy.
Uszy i oczy w takim razie szeroko otwarte. Mariusz Obijalski był moim gościem na antenie OFF Radia Kraków. Mariuszu, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
Również dziękuję.